Magia świąt zaczyna się w Biedronce. Już w tę środę zdobądź voucher na mikołajkowe zabawki. Jak? W środę 26 listopada kup jednorazowo dowolne karmy dla zwierząt za minimum 50 zł i odbierz voucher na zabawki o wartości 15 zł. Wykorzystaj go od 1 do 3 grudnia przy jednorazowych zakupach zabawek za minimum 16 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły akcji wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych na biedronka.pl.
Misja specjalna w RMF FM. Konflikt izraelsko-arabski. Część druga. Wojna sześciodniowa.
Najgroźniejszym przeciwnikiem w tej wojnie miał być Egipt.
Dlatego przez te wszystkie dni, kiedy na Bliskim Wschodzie narastało napięcie, nad granicę izraelsko-egipską ściągano kolejne dywizje.
Pojawiła się piechota zmotoryzowana i spadochroniarze, komandosi i czołgi.
W sumie 70 tysięcy żołnierzy, 700 czołgów podzielonych na 6 brygad pancernych, 3 brygady spadochroniarzy i 2 brygady piechoty.
A po drugiej stronie granicy na Synaju prezydent Nasser ustawił 7 dywizji, w tym 4 pancerne, wyposażone w czołgi T-34 i działa samobieżne, 2 dywizje piechoty i 1 dywizję piechoty zmechanizowanej.
Na Izraelczyków czekało około 100 tysięcy żołnierzy egipskich, 950 czołgów, 1100 pojazdów opancerzonych i 1000 dział.
Tyle wiedział Mossad. I to na podstawie raportów wywiadu izraelskiego przygotowano ofensywę na Synaju, nic nie pozostawiając przypadkowi.
Lecz czy agenci Mossadu zdołali odkryć wszystkie tajemnice armii Nassera?
Oczywiście pytanie o to w sztabie generalnym odpowiadali, że tak.
Ale tak naprawdę te raporty miała zweryfikować wojna. Na razie na mapach sztabowych wszystko wyglądało dobrze.
Zaplanowaliśmy atak na Synaj 3 dywizjami,
mówił szef sztabu generał Isaac Rabin.
84. Dywizja Izraela Tala miała uderzyć się na północnym odcinku frontu, a 38. Ariela Sharona na centralnym. 31. Dywizja Abrahama Joffe pozostała w odwodzie.
Najważniejsze zadanie zajęcia węzła drogowego w Abu Ageila otrzymał generał Ariel Sharon.
To tędy miało pójść główne uderzenie w głąb Synaju i sztab Sharona zastanawiał się, jak ten atak przeprowadzić.
Miały w tym pomóc raporty wywiadu.
Oficer sztabu podał generałowi kartkę i Sharon zaczął czytać.
Z meldunku wynikało, że wojsko egipskie na Synaju rozstawiono w 4 rejonach, tuż przy samej granicy.
I w 2 głębiej, w centrum półwyspu.
Na te 2 zgrupowania musimy uważać,
mówił generał.
Bo pewnie je poślą tam, gdzie pęknie front.
A gdzie pęknie? To już Sharon wiedział, bo z meldunku wynikało, że umocnień na wzgórzach Katef bronił tylko jeden batalion piechoty.
Uderzymy w te wzgórza jednym batalionem czołgów.
Ale to nie Sharon miał zacząć,
mówił Isaac Rabin.
Pierwsze uderzenie wykonały samoloty.
W poniedziałek 5 czerwca 1967 roku o godzinie 7.45 czasu miejscowego zabrzmiały syreny obrony przeciwlotniczej w całym Izraelu.
Jednocześnie z 4 lotnisk wystartowały 183 samoloty izraelskich sił powietrznych.
Najpierw poleciały na zachód, nad Morze Śródziemne.
Dopiero tam zmieniły kurs, skręciły na południe. Leciały nisko tuż nad wodą, aby uniknąć wykrycia przez radary i uderzenia rakiet ziemia-powietrze S-2.
Ale ta ostrożność wynikająca z dobrego wyszkolenia okazała się niepotrzebna, ponieważ Egipcjanie wyłączyli radary, przez co cały system obrony przeciwlotniczej był pasywny.
2 ciemne obiekty pojawiły się w oddali. Patrzyliśmy na nie i w pewnej chwili zaczęły zrzucać bomby na pas startowy.
Mówił pilot egipski Farid Harfush w filmie dokumentalnym Six Days That Changed the Middle East – The 67 Arab-Israeli War.
Harfush schronił się w okopie, który już był pełny innych pilotów. Leżał tam też dowódca bazy.
Wszystko skończone. Na pewno nie tylko to lotnisko zostało zbombardowane. Pewnie atakują i pozostałe.
Harfush miał rację. Izraelczycy uderzyli niespodziewanie w lotniska nie tylko na Synaju, ale w całym Egipcie. Mniej więcej 45 minut po starcie.
Później dowódca izraelskich sił powietrznych, generał Mordechai Hod, mówił, że było to najdłuższe 45 minut w jego życiu.
Izraelczycy zastosowali strategię mieszanego ataku, bombardowania i ostrzeliwania samolotów stojących na ziemi oraz bombardowanie pasów startowych specjalnie do tego celu przygotowanymi bombami.
Pierwsza faza izraelska zaatakowała 11 baz, niszcząc samoloty, zanim wzbiły się w powietrze.
Następnie izraelskie odrzutowce wróciły do Izraela, po czym zatankowane i ponownie uzbrojone po 7 minutach odleciały w drugiej fali.
Tym razem zaatakowano 14 egipskich baz i historia się powtórzyła.
Straty egipskie rosły i wzrosły jeszcze bardziej, kiedy nadeszła trzecia fala ataku.
W ciągu 3 godzin zniszczono ponad 330 samolotów i 18 lotnisk.
Płonęły bombowce Tu-16 i Il-28, myśliwce MiG-21, 19 i 17. To były olbrzymie straty. Egipt nie mógł ich szybko uzupełnić. Do końca wojny w powietrzu panowało lotnictwo izraelskie.
Mimo sprzyjających warunków nie obyło się jednak bez strat.
Zniszczono 15 samolotów, w tym 2 w walce w powietrzu, a 13 zestrzeliła artyleria przeciwlotnicza.
Jeden uszkodzony samolot został zestrzelony przypadkowo przez izraelskie rakiety, kiedy przeleciał nad Centrum Badań Jądrowych Negev.
Klęska egipskiego lotnictwa była pełna, a tymczasem radio państwowe odtrąbiło wielkie zwycięstwo.
Twierdzono, choć nie wiadomo na jakiej podstawie, że pierwszego dnia zestrzelono 70 izraelskich samolotów.
Jeszcze tego samego dnia nad Izrael nadleciały samoloty z Syrii i Jordanii, co w zasadzie nie przyniosło widocznego efektu, tylko ściągnęło na Syrię i Jordanię naloty odwetowe.
Praktycznie już w pierwszym dniu skończyła się wojna w powietrzu.
Podczas całej wojny 6-dniowej izraelskie siły powietrzne IAF, liczące 250 odrzutowców w 352 lotach, zwyciężyły nad koalicją dysponującą około 600 samolotami.
W sumie IAF zniszczył 452 samoloty wroga, w tym 79 w walce powietrznej, tracąc przy tym 46 własnych. Zginęło 24 izraelskich pilotów i setki arabskich.
Inwazja lądowa rozpoczęła się 5 minut po wystartowaniu pierwszych odrzutowców, czyli o 7:50 w poniedziałek, 5 czerwca.
Najbardziej na północ wysunięta izraelska dywizja pancerna generała Izraela Tala przekroczyła granicę w 2 punktach.
Najpierw natarcie napotkało lekki opór.
Dopiero z każdym pokonanym kilometrem opór tężał, aż w końcu wpadli żołnierze Izraela na dobrze przygotowane pozycje obronne.
Mimo szybkiego oporu kontynuowali atak, ponosząc ciężkie straty.
A jednak oczyścili pozycje egipskie i w nieco ponad 4 godziny dotarli do węzła kolejowego o strategicznym znaczeniu.
Tymczasem wywiad egipski doszedł do wniosku, że jest to uderzenie odwracające uwagę od głównej ofensywy. I w dużej mierze mieli rację.
Główne zadanie należało do 38. Dywizji Pancernej generała Sharona.
Generał rozpoczął ofensywę dokładnie tak, jak ją zaplanował.
To znaczy jeden batalion czołgów wysłał na płaskowyż Katef i został zatrzymany ostrym ogniem dział. Musiał się wycofać.
Generałowie egipskiego sztabu wiedzieli oczywiście, przez którą część frontu będą próbowały przedrzeć się dywizje nieprzyjaciela.
Dlatego w planie obrony Kafir przygotowali dla agresora przykrą niespodziankę.
Płaskowyż Katef, który leżał około 25 km od granicy z Izraelem, ufortyfikowała już sama natura. Od północy były wydmy, od południa skaliste wzgórza.
Egipcjanie dodali głębokie na 300 metrów pole minowe i zbudowali 3 równoległe rowy o długości około 5 km każdy, wzmocnione betonowymi bunkrami.
W każdym okopie siedział batalion piechoty.
Ponadto pierwszego okopu broniły jeszcze okopane czołgi.
Na zapleczu ustawiono 2 bataliony artylerii i niepełny batalion pancerny gotowy do kontrataku.
Po północnej stronie Katef na pułki żydowskie czekał batalion piechoty, batalion artylerii i kompania przeciwpancerna złożona z 10 dział samobieżnych Su-100.
5 kilometrów na zachód od płaskowyżu znajdowała się Tama Ruafa, pilnowana przez batalion piechoty i 2 bataliony artylerii.
5 kilometrów na północny zachód od Abu Ageila, przy studni i centrum logistycznym w Awlat Ali, stał batalion czołgów.
Na grzbiecie Tarafa znajdowała się placówka obsadzona przez kompanię piechoty i szwadron czołgów.
W odwodzie był jeszcze pluton piechoty z 2 działami bezodrzutowymi B-10 i 2 działami przeciwpancernymi.
Oraz batalion rozpoznawczy, który miał ostrzegać o każdym izraelskim ataku.
Teraz, gdy poznano siłę i rozmieszczenie brygad egipskich, generał Sharon zmodyfikował plan ataku.
Tym razem zdobycie rejonu Katef otrzymała brygada piechoty, znajdująca się dotychczas w rezerwie.
Wspominał Sharon.
Mniej więcej w tym samym czasie batalion czołgów miał przejechać się przez wydmy ścieżką dla wielbłądów, no i zaatakować egipską obronę przy Tamie Ruafa.
Natomiast od wschodu miała zaatakować 14. Brygada Pancerna.
Atak rozpoczął się o północy z 5 na 6 czerwca po półgodzinnym ostrzale artyleryjskim. Atakowała zarówno piechota, jak i czołgi.
Po ciężkich walkach izraelskie bataliony piechoty przedarły się przez okopy w Katef, a 1/3 z nich została oczyszczona do godziny 2:30.
Potem przyszedł czas na saperów, którzy musieli oczyścić pola minowe. Do godziny 4 robota została zakończona.
3 godziny później na egipskie bataliony czołgów T-34 i dział przeciwpancernych uderzyły z 2 stron czołgi Centurion i czołgi Super Sherman.
Po kolejnych 3 godzinach walk egipskie jednostki zostały zniszczone.
A po godzinie 12 węzeł drogowy w Abu Ageila znalazł się w rękach Izraela. Droga na Synaj była otwarta.
To było zwycięstwo Ariela Sharona.
W mojej taktyce nie było nic nowego,
pisał po latach.
Idea walki w zwarciu, walki nocnej, niespodziewanego ataku spadochroniarza, ataku od tyłu, ataku na wąskim froncie i skrupulatne planowanie, to już stosowano. Chodziło jednak o to, żeby wszystkie te elementy połączyć w całość.
Ale był jeszcze jeden ważny element izraelskiej taktyki. Jednoczesny atak wielu małych oddziałów na konkretną jednostkę egipskiej sieci obronnej.
W rezultacie, zamiast wspierać się i osłaniać nawzajem, tak jak zostały wyszkolone, każda jednostka egipska musiała walczyć osobno o przetrwanie.
Zwycięstwo na wzgórzach Umm Katef i pod Abu Ageila oznaczało, że droga na Synai była otwarta.
Generałowie Sharon, Tal i Joffe wydali rozkaz naprzód i czołgi pognały na zachód, w kierunku kanału Sueskiego.
Tymczasem w Kairze zapanowała panika.
Kiedy szef sztabu armii egipskiej, feldmarszałek Abdel Hakim Amer, dowiedział się o porażce swoich dywizji, kazał wszystkim jednostkom wycofać się za kanał.
To był błąd, choćby z tej racji, że po dwóch dniach wojny wiele jednostek egipskich pozostało nietkniętych i mogło spowolnić ofensywę nieprzyjaciela.
Odwrót zamienił się w chaos.
Żołnierze Nasera pozostawili ciężki sprzęt, byle tylko jak najszybciej dotrzeć do kanału.
A nad kanałem latały izraelskie odrzutowce i neutralizowały nieprzyjaciela i, jak miało się okazać, nie tylko nieprzyjaciela.
Według niektórych relacji podczas odwrotu dywizji egipskich z Synaju oddział radzieckiej piechoty morskiej stacjonujący wówczas na pokładzie radzieckiego okrętu w Port Saidzie wyszedł na brzeg i próbował przeprawić się przez kanał Suezki na wschód.
Ale został zdziesiątkowany przez izraelskie samoloty. Zginęło 17 żołnierzy, a 34 zostało rannych. Wśród rannych był dowódca podpułkownik Wiktor Szewczenko.
A dywizje izraelskie nadal ścigały się, kto pierwszy zajmie najwięcej opuszczonych miejsc i zdobędzie jak najwięcej czołgów, dział samobieżnych, samochodów i wszelkiego sprzętu.
Łup był tak bogaty, że podobno po wojnie z tego porzuconego sprzętu utworzono 3 brygady zmechanizowane i 2 brygady pancerne.
Tymczasem rozkaz wycofania faktycznie oznaczał klęskę Egiptu.
Do 8 czerwca niemal cały Synaj został zajęty przez siły izraelskie.
Jeszcze zanim zagrały działa, w The New York Times napisano:
w dyscyplinie, wyszkoleniu, morale i wyposażeniu armii Nasera i armii innych krajów arabskich bez bezpośredniej pomocy Związku Radzieckiego nie mogą równać się z żołnierzami Izraela.
Zwycięstwo nad Egiptem było drugim sukcesem operacyjnym armii Izraela w tej wojnie.
Dzień wcześniej pogoniono Jordańczyków.
Zaczęło się nad ranem pierwszego dnia wojny, czyli 5 czerwca, od wymiany ognia na ulicach Jerozolimy. Potem do Ammanu przyleciała depesza z Tel Awiwu.
Pisano w niej, że Izrael nie podejmie żadnych działań przeciwko Jordanii, jeśli nie przystąpi ona do wojny.
Premier Izraela przeczytał jakiś czas później odpowiedź nadesłaną z Ammanu.
Na pokój, jest już za późno.
Wieczorem tego samego dnia rozpoczęła się ofensywa Izraela na zachodni brzeg Jordanu. Atakowano z dwóch stron od północy i od południa.
Ale najbardziej zażarte walki toczyły się w Jerozolimie i wokół miasta.
Po kilka godzin walczono o każdy okop, bunkier i dom. Straty rosły.
Jak to często bywa, ginęli głównie oficerowie. Bywało, że żołnierze musieli walczyć pod dowództwem podoficerów.
A jednak kwadrans po kwadransie, godzina po godzinie kompanie armii jordańskiej były wypierane z Jerozolimy, aż w końcu opuściły ją zupełnie.
Nie był to jednak koniec bitwy o miasto, bowiem do Jerozolimy zbliżały się 2 nowe brygady piechoty.
Zatrzymały je czołgi Centurion i Super Sherman oraz panujące nad polem bitwy odrzutowce.
Król Hussein dał rozkaz wycofania na wschód, za Jordan.
Teraz armia Izraela mogła skupić się na froncie syryjskim, na którym przez pierwsze 4 dni wojny praktycznie panował spokój.
8 czerwca, czyli w dniu, kiedy i Egipt, i Jordania były już pobite, debatowano w Tel Awiwie nad pytaniem, czy warto atakować w Syrię.
A ponieważ granica syryjsko-izraelska biegła przez wzgórza Golan, znaczna część oficerów stanowczo się temu sprzeciwiała.
W dyskusji pojawiły się konkretne argumenty.
Zachodnia strona wzgórz Golan wznosi się stromą skarpą na wysokość około 500 metrów. Atak mógłby przynieść straty nawet do 30 tysięcy ludzi.
Ale przeciwnicy wojny z Syrią mieli jeszcze jeden argument.
Obawiali się interwencji radzieckiej.
Te argumenty podziałały na wyobraźnię polityków izraelskich.
Wydawało się więc, że sprawa jest przesądzona i rzeczywiście tak było, gdyby nie łącznik Mossadu, który pojawił się na naradzie z najnowszym raportem.
Pisano w nim, że prezydent Nasser nalegał na prezydenta Syrii, aby natychmiast zaakceptował zawieszenie broni.
Ta perspektywa łatwego zwycięstwa ośmieliła generałów.
W nocy z 8 na 9 czerwca Syryjczycy oficjalnie poprosili o zawieszenie broni.
4 godziny później doczekali się ofensywy izraelskiej.
Generałowie mieli rację, to była ciężka bitwa, w której wysokie straty ponosiły obie strony. I nie wiadomo, jak by się skończyła, gdyby nie fatalne morale oficerów liniowych armii syryjskiej.
Padła pierwsza linia obrony, ale Syryjczycy mocno trzymali się na drugiej.
Podczas spotkania wczesnym wieczorem 9 czerwca przywódcy syryjscy postanowili jak najszybciej wzmocnić te pozycje.
A jednak mimo tych decyzji, następnego dnia 10 czerwca sytuacja była już beznadziejna.
Dywizje izraelskie wbiły się dwoma klinami w linię obrony syryjskiej i rozpoczęły manewr okrążania.
Ale zanim go zakończyły, Syryjczykom udało się wycofać.
Zresztą dywizje syryjskie cofały się na całej linii. W sztabach palono dokumenty i niszczono sprzęt. Morale armii upadło zupełnie.
Dopiero po wojnie okazało się, że winnym upadku moralnego armii było radio w Damaszku, które podało informację o poddaniu się miasta Al-Kunaitira 3 godziny przed faktem.
Do 10 czerwca Izrael zakończył ostatnią ofensywę na wzgórzach Golan, a następnego dnia podpisano zawieszenie broni.
Wojna została wygrana.
Autor tego zwycięstwa, szef sztabu generał Rabin, dostał przywilej nadania wojnie nazwy.
Wybrałem nazwę Wojna Sześciodniowa. Dlaczego? No poza tym, że trwała tylko 6 dni, był jeszcze jeden powód. Przywoływała na myśl dni stworzenia.
Przed dniu wojny Izrael wierzył, że może wygrać wojnę w ciągu 3-4 dni. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oszacowały, że Izrael będzie potrzebował na zwycięstwo od 7 do 10 dni.
Izrael zajął Strefę Gazy, Półwysep Synaj, zachodni brzeg Jordanu, razem ze wschodnią częścią Jerozolimy i wzgórza Golan.
Blisko 1 milion Arabów znalazło się pod bezpośrednią kontrolą Izraela na nowo zdobytych terytoriach.
Ale nowe tereny miały przede wszystkim znaczenie strategiczne, co docenili generałowie.
Aż o 300 kilometrów przesunięto granicę na południu, o 60 kilometrów na wschodzie i 20 kilometrów na północy.
Jak ważne były to zdobycze, okazało się 6 lat później, podczas wojny Jom Kippur.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.